The Story Journal, podcast o technologii w biznesie. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jak zwykle ten odcinek jest wstępem do artykułu audio, który usłyszycie w następnym wydaniu. Dziś porozmawiamy o fascynującym temacie. O tym, jak rodził się User Experience, czyli UX, i dokąd zmierza w erze sztucznej inteligencji. A wierzcie mi, to historia, która zaczyna się dużo wcześniej, niż mogłoby się wydawać.
Brzmi jak podróż w czasie. Ale serio, UX i Leonardo da Vinci? To chyba nie jest oczywiste połączenie.
A jednak. Właśnie od Leonarda wszystko się zaczyna. Kiedy książę Mediolanu, Ludovico Sforza, poprosił go o zaprojektowanie pałacowej kuchni, Leonardo nie zaczął od rysowania planów. Zamiast tego przez kilka dni obserwował, jak pracują kucharze i pomocnicy, jak się poruszają, co im przeszkadza, czego potrzebują. Można powiedzieć, że był jednym z pierwszych badaczy doświadczeń użytkownika, choć wtedy nikt tego tak nie nazywał.
Czyli Leonardo był takim UX designerem renesansu?
Dokładnie. Choć jego projekty nie zawsze działały idealnie, na przykład zaprojektował przenośnik taśmowy, który okazał się zbyt szybki, i zraszacze, które włączały się bez powodu, to sam sposób myślenia Leonarda był przełomowy. On chciał zrozumieć użytkownika. I właśnie o to chodzi w UX.
Okej, ale przeskoczmy kilka wieków. Kiedy UX faktycznie stał się tym, czym jest dziś?
Tu przenosimy się do lat 70., 80. i 90., okresu, kiedy zaczęto mówić o interakcji człowieka z komputerem. Wtedy do gry weszli tacy ludzie jak Don Norman i Jacob Nielsen, nazwiska, które każdy projektant UX zna na pamięć. Norman zwrócił uwagę, że oprócz użyteczności ważne są też emocje, a jego książka Emotional Design stała się punktem zwrotnym. Z kolei Nielsen, znany z twardego podejścia do użyteczności, współtworzył z Normanem Nielsen Norman Group, firmę, która do dziś wyznacza standardy w UX.
Czyli od badań nad tym, jak klikamy myszką, przeszliśmy do projektowania emocji?
Świetnie to ujęłaś. UX przestał być tylko o łatwości obsługi, a zaczął dotyczyć całego doświadczenia, od momentu, gdy użytkownik zobaczy produkt w sklepie, po to, jak się z nim czuje, gdy z niego korzysta. To był też czas, kiedy zaczęto dostrzegać, że projektowanie wymaga nie tylko inżynierii, ale też psychologii, socjologii i empatii.
No dobrze, ale dziś mamy zupełnie inny świat. Aplikacje, chatboty, sztuczną inteligencję. Jak w tym wszystkim odnajduje się UX?
To właśnie najciekawsze. Dzisiejszy projektant UX nie jest już tylko człowiekiem od ekranów. Musi rozumieć technologię, znać algorytmy, a czasem nawet wiedzieć, jak działa uczenie maszynowe. Bo UX to już nie tylko przyciski i kolory, to też sposób, w jaki rozmawia z nami asystent głosowy, jak działa chatbot, czy jak robot reaguje na nasze polecenia.
I pewnie pojawiają się też nowe zawody, prawda?
Oczywiście. Mamy UX writera, który pisze treści dla interfejsów, UX researchera, information architekta, a nawet security UX designera, który projektuje bezpieczne, ale przyjazne systemy logowania. UX staje się coraz bardziej interdyscyplinarny i coraz bardziej odpowiedzialny.
Odpowiedzialny? W jakim sensie?
Dzisiaj projektanci zaczynają rozumieć, że ich praca ma realny wpływ na świat, na środowisko, na nasze decyzje, na to, czy wspieramy zrównoważony rozwój, czy napędzamy konsumpcjonizm. Jak mówi dr Agnieszka Szóstek, jedna z liderek polskiego UX, jesteśmy na etapie, w którym UX i Customer Experience zaczynają się przenikać, a projektowanie powinno być mądre dla ludzi i dla planety.
Czyli przyszłość UX to nie tylko lepsze aplikacje, ale też lepszy świat?
Dokładnie. To chyba najpiękniejsze podsumowanie. UX nie kończy się na ekranie. Zaczyna się w empatii i odpowiedzialności.
Świetne podsumowanie. A jeśli chcecie poznać pełną historię UX, od Leonarda da Vinci po sztuczną inteligencję, koniecznie posłuchajcie naszego następnego odcinka, w którym przeczytamy dla Was cały artykuł.
Tak. Tam znajdziecie więcej szczegółów, cytatów i przykładów, które pokazują, jak bardzo UX ewoluował. Zapraszamy do odsłuchu już w następnym odcinku.